słowa na temat wdzięczności, na temat chwały, na temat wdzięczności, na temat oddawania Bogu chwały. Bracia i siostry, musimy pamiętać, bezustannie musimy pamiętać, w jakim to czasie przyszło nam żyć. Nie wystarczy powiedzieć, że są to czasy trudne, bo istotnie są to czasy trudne. I skomplikowany czas, w którym żyjemy, w ten sposób także się uzewnętrznia, uwidacznia, że dzieją się przeróżnego rodzaju katastrofy, przeróżnego rodzaju dramaty. Świadkami tego jesteśmy, bo przecież niedaleko od nas się to wydarzyło. Płacz, nieszczęście, łzy i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli czytamy Biblię, to wiemy, że tak będzie się dziać. Powiem więcej. Będzie się dziać tak coraz częściej. Pan Jezus mówił o czasach ostatecznych, że w czasach ostatecznych, albo porównał wydarzenia czasów ostatecznych jakby do bólów porodowych. A więc zanim kobieta wyda na świat potomstwo, następuje kulminacja bólów porodowych. I myślę, że jest w tym prawda, pewna prawda, oczywista prawda, że im bliżej przyjście Pana Jezusa Chrystusa, tym częściej będziemy świadkami tych właśnie wydarzeń porównanych do bólów porodowych. Bo przecież jeszcze rok temu wszyscy przeżywaliśmy dramat tsunami. Daleko to było, więc może nas aż tak bardzo to nie przejmowało, nie zastanawiało. Ale minął rok i oto jesteśmy w nowej sytuacji. Nowy dramat, już bardzo blisko nas. To już nie są tysiące kilometrów, ale to są już zaledwie dziesiątki kilometrów. Dlaczego to się dzieje? Dlatego, iż Pan chce i nam, swojemu ludowi i wszystkim, wszem i wobec osobna, przypomnieć o swoim powtórnym przyjściu, abyśmy byli tego świadomi, żeby te wydarzenia, które się wydarzają, wreszcie dotarły do wiadomości człowieka, że żyjemy w czasie ostatecznym, że żyjemy w okresie bólów porodowych, po których nastąpi poród albo spełnienie, a nim będzie powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Ale to, że żyjemy w czasie ostatecznym, nie tylko w ten sposób się objawia, że tu i ówdzie wydarzają się rzeczy dramatyczne, które trudno niektórym ludziom zinterpretować i zrozumieć. Czasy ostateczne objawiają się także i tym, że w samym człowieku zachodzi pewna deprawacja, pewne skrzywienie. Zachodzą pewne procesy, które potwierdzają, że żyjemy w czasie ostatecznym. I jedną z cech ludzi żyjących w czasie ostatecznym, a z całą pewnością jest to deprawacja, jest to skrzywienie jego natury. Jedną z tych cech jest ta cecha, o której Paweł pisze w drugim swoim liście do Tymoteusza. Posłuchajcie, co pisze Paweł. A to wiedz, czytam trzeci rozdział, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Na czym te trudne czasy polegać będą? W tym akurat wyjątku Paweł skupia się na człowieku, na jego postawach, na pewnych skrzywieniach jego charakteru albo jego natury. I oto Paweł powiada, ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni. A mnie dzisiaj interesuje to kolejne skrzywienie ludzkiej natury. Niewdzięczni. Niewdzięczni. A więc cechą ludzi czasów ostatecznych będzie także i niewdzięczność. Niewdzięczność. Jeśli się od kogokolwiek spodziewasz wdzięczności, to się pomylisz. Lepiej się takowej nie spodziewaj. Nie będziesz przynajmniej zawiedziony. Ale jeśli wyświadczasz nawet komuś dobro i spodziewasz się wdzięczności, niebawem będziesz zawiedziony. Bo niestety czas, w którym żyjemy, tym się charakteryzuje, że ludzie są i będą coraz bardziej niewdzięczni. Ta niewdzięczność ma różne wymiary. Różne wymiary. No, nie to jest moim tematem, ale chciałem tylko wskazać, że ludzie czasów ostatecznych charakteryzować się będą niewdzięcznością. Nie tylko niewdzięcznością w stosunku do innych ludzi. Trudno im będzie się zdobyć na słowo dziękuję, jestem wdzięczny. Ale także charakteryzować się będą niewdzięcznością w relacjach z Bogiem. Trudno im będzie podnieść głowy w stronę nieba i za wszystkie doznane łaski powiedzieć dziękuję Ci, Boże! I wyrazić swoją wdzięczność tak, żeby to wszyscy słyszeć mogli. No bo coś powstrzymuje, no bo coś zatyka gardło, no bo coś nakazuje niejako nieodwdzięczenie się Bogu za cały ogrom, bezmiar Jego miłości, Jego miłosierdzia i Jego dobroci. Ale chciałbym powiedzieć tym wszystkim, którzy nie zamierzają być wdzięczni, że jest to bardzo niebezpieczna postawa. Że jest to bardzo ryzykowna postawa, że jest to śliska droga, z której trzeba by było zejść jak najszybciej, zmienić swoją postawę. Bo Bóg oczekuje od nas czego? Wdzięczności. Dlatego Paweł pisze w jednym z listów, swoich listów, pisze, a bądźcie jacy? Wdzięcznymi. A bądźcie wdzięczni. Mam na myśli list do Kolosan, 3, 5. List do Kolosan, 3, 5. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni. A bądźcie wdzięczni. A więc jakby na przekór tej mentalności ludzi czasów ostatecznych, którzy są na ogół niewdzięczni, Boże Słowo apeluje do nas, abyśmy byli wdzięczni. Powiedziałem, że niewdzięczność, zwłaszcza ze strony dzieci Bożych, a więc osób, które doznały tyle błogosławieństwa w swoim życiu, jest czymś niebezpiecznym. Jest czymś niebezpiecznym. I chciałbym się posiłkować teraz kilkoma przykładami z Bożego Słowa. Otwórzcie drugą księgę Kronik. Otwórzcie drugą księgę Kronik, rozdział 32. Drugą księgę Kronik, rozdział 32. I przypatrzmy się jednemu z najznakomitszych królów w historii Izraela. Wielokrotnie na Jego temat usługiwaliśmy, podkreślając Jego zalety, podkreślając Jego dorobek, dowodząc także, że to za Jego panowania nastąpiło ożywienie, duchowe przebudzenie w narodzie izraelskim. Tym królem, którego mam na myśli, o którym mówić chcę, jest Hiskiasz. Jest Hiskiasz. I oto na stronie 503, w rozdziale 32, od wiersza 24, czytamy o przypadku, który się zdarzył temu szlachetnemu królowi, tej szlachetnej postaci. I czytamy, że w tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. I modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ten kolejny wiersz. Ale ten kolejny wiersz przeraża mnie. Mam nadzieję, że i wam także wiele ma do powiedzenia. Bo to w wierszu 25 czytamy, że za te doznane łaski Hiskiasz, jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się. W jaki sposób człowiek się może odwdzięczyć Bogu? Czy może mu przynosić tysiące ofiar? Przecież to u Boga nie ma żadnego znaczenia. W jaki sposób, pyta jeden z innych proroków, w jaki sposób ja się mam Tobie odwdzięczyć, czy ofiarowując Ci mojego syna, czy tysiące baniek oliwy, czy tysiące owiec i wołów? Przecież Ty tego nie żądasz. W jaki sposób my się możemy Bogu odwdzięczyć? W jaki sposób powinien się był odwdzięczyć Hiskiasz? Powinien był być wdzięczny. Prawda? Proste. Powinien był być wdzięczny. Powinien był wyrażać wdzięczność Bogu za swoje uzdrowienie, za cudowny znak uzdrowienia. Bezustannie jego życie powinno być źródłem, z którego tryskać powinna była wdzięczność. Tymczasem co czytamy? Że Hiskiasz nie odwdzięczył się za wyświadczone dobrodziejstwo. Zapytaj siebie samego, czy za wyświadczone tobie, bracie, dobrodziejstwo ze strony Boga? Zapytaj się, siostro, czy za wyświadczone tobie dobrodziejstwo odwdzięczasz się Bogu? Choćbyśmy we dnie i w nocy się odwdzięczali, tak tego będzie nie dość, ale obyśmy się odwdzięczali. I właśnie dlatego, że Hiskiasz jakby zapomniał o swojej powinności, popatrzcie, co się stało. Jego serce wzbiło się w pychę, a potem w dalszej kolejności Boży gniew spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. Czy nas to nie przeraża? Czy nas to nie przeraża, że Bóg jest Bogiem, który oczekuje na odwdzięczenie się, a nie odwdzięczanie mu się jest czymś, powiedziałbym, no, wynika z tego niebezpiecznym. W każdym razie czytamy, że spadł gniew na Judę i na Jerozolimę. Czasem nam się wydaje i czasem tak myślimy, mówimy, że gniew Boży to zaraz trzęsienia ziemi. Że gniew Boży to pioruny, to śmierć, to pożogi, to zaraza albo jeszcze coś innego. I nie przeczę, owszem, tak jest. Owszem, tak jest. Wystarczy czytać proroka Joela. Wystarczy czytać proroka Joela, by się zorientować, że ze względu, że gniew Boży, który spadł, spowodował, że szarańcza zdewastowała wszystko, zjadła wszystko, doprowadzając do głodu i padnięcia inwentarza. To był gniew Boży. Ale Bóg tam też wtedy powiedział, jeśli się nie opamiętacie, to następne uderzenie będzie jeszcze bardziej surowe. To nadciągną obce wojska i to, czego nie zżarła szarańcza, to pochłoną te wojska. Bóg mówi w taki i w taki i w taki sposób. Ale gniew Boży, bracia i siostry, to nie tylko tego rodzaju przypadki. Gniew Boży to nie tylko trzęsienia ziemi, gniew Boży to jeszcze co innego. Cóż jeszcze jest gniewem Bożym? Otwórzmy list apostoła Pawła do Rzymian. Otwórzmy list Pawła do Rzymian. Pierwszy rozdział tego listu. Pierwszy rozdział tego listu. Muszę powiedzieć, że gdyby mi to było dane, to polemizowałbym z autorami wśród tytułów. To znaczy polemizowałbym z tymi, którzy dawali nagłówki, nie z Bożym Słowem, bo z Bożym Słowem polemizować absolutnie nie można, nie wolno i nigdy bym się nie ważył. Ale są też w Biblii, tytuły, które zostały nadane przez autorów, przez tłumaczy. I z niektórymi wśród tytułami jestem gotów polemizować. Bo zwróćcie uwagę na wśród tytuł, który jest przed wierszem 18. Zapewniam, że tego cytatu, czy tych dwóch wyrazów w oryginale nie ma. To jest dodatek tłumaczy. A tu jest napisane, że chodzi o grzechy pogan. Nie zgadzam się z tym. Bo dalej czytamy o ludziach, którzy poznali Boga. A czy poganie poznali Boga? Jakżeż więc można myśleć i mówić, że tu chodzi o pogan? Nie, tu nie chodzi o pogan. To nie są grzechy pogan. To są grzechy tak zwanych chrześcijan. Tu o nich jest mowa, bo tu jest mowa o ludziach, którzy poznali Boga. I spróbujcie zauważyć wiersz 18. I w wierszu 18 wracamy do tematu, jakim jest gniew Boży. I czytamy, albowiem gniew Boży, gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota to jest wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak, iż nic nie mają na swoją obronę. I teraz, to jest dla mnie dowód, że nie chodzi tu o pogan. Bo oto co czytamy? Dlatego, że poznawszy Boga, czy chodzi o pogan? Zapytajcie pierwszego lepszego aborygena gdzieś z buszu australijskiego, czy on poznał Boga. Ten poganin nie poznał Boga. Tu chodzi o ludzi, którzy poznali Boga. A mimo to spada na nich gniew Boży. Na tych ludzi, którzy poznali Boga, spada Boży gniew. Z jakiego powodu? Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. Czy pamiętacie o Hiskiaszu? Czy wiecie, co go spotkało? A tu jest mowa o ludziach, którzy poznali Boga, ale go nie uwielbili. ale nie złożyli mu dziękczynienia. Okazali się niewdzięczni. Stali się niewdzięczni. Tak wiele przeżyli, tak wiele doznali, tak wiele doświadczyli, a tak się mało za to wszystko Bogu odwdzięczyli. I jakie są tego skutki? Dalej apostoł Paweł wymienia skutki. Skutki właśnie tego, że się ludzie nie odwdzięczyli, choć poznali Boga. I popatrzcie, w tym samym 21 wierszu jest powiedziane, że po pierwsze zniekczemnieli w swoich myślach. A więc nastąpiło jakieś skostnienie, ograniczenie, nastąpiło jakieś spłycenie, nastąpił brak trzeźwości, rozsądku, lekkomyślność, brak trzeźwości umysłowej, brak, słowem, chaos, zniekczemnieli w myślach. Straszny stan. Czasem się dziwimy, jak taki na poziomie człowiek nie może zrozumieć podstawowych, wręcz z pierwszej klasy prawd Słowa Bożego. Dlaczego nie potrafi dodać dwa? Dlaczego? Zniekczemnienie, spłycenie. Nie zaćmienie jest przyczyną tego. Dalej popatrzcie. Nie, a więc brak, ci ludzie nie uwielbili Boga, dlatego zniekczemnieli w myślach swoich, a dalej ich serce pogrążyło się w ciemności. I moglibyśmy dalej analizować, mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki czworonożne, zwierzęta i płazy. A więc poczynili sobie zastępcze bóstwa. Stali się, jak powiadamy, jak mówi Boże Słowo, bałwochwalcami. Wszystko to bierze się stąd, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. Dlatego musieli sobie postawić coś, ustanowić coś zastępczego. A wiersz 24 podąża dalej i mówi, że właśnie dlatego, że niektórzy ludzie, poznawszy Boga, nie uczcili, nie oddali Mu chwałę jako Bogu, Bóg jakby zostawił ich. Zostawił ich na pastwę, na łup pożądliwości ich serc. I co w związku z tym się dzieje z takimi ludźmi? Bezczeszczą ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali Mu cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniedbali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą. Mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę, ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. I dalej Biblia wymienia różne cechy ludzi, którzy, jak czytaliśmy, poznali Boga, ale Bogu czci nie oddali. I wszystko zaczęło się od powiedzielibyśmy, prozaicznego problemu. Byli zamknięci na to, aby się Bogu odwdzięczyć za doznane łaski. Dlatego ich umysł pogrążał się w zaćmienie, dlatego ich serce pogrążyło się w ciemnościach, a ich ciała zostały wystawione na łup, na pożądliwość. Powiedziałem, że jest czymś niebezpiecznym. Jest czymś niebezpiecznym zatrzymywać wdzięczność, okazywać się niewdzięcznym. I jeszcze jedno miejsce Bożego Słowa, jeszcze jedno miejsce Bożego Słowa ze Starego Testamentu. Prorok Malachiasz. Spójrzcie jeszcze na jakżeż ważne jedno miejsce zawarte w ostatniej księdze Starego Testamentu. Prorok Malachiasz, strona 1019. Strona 1019. A teraz was, drugi rozdział, pierwszy, drugi wiersz. A teraz was, kapłani, dotyczy to postanowienie. Jeżeli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan zastępów, to ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Zaiste przeklnę je, gdyż nie bierzecie tego do serca. Ja nie wiem, czy potrzebne jest mocniejsze zaakcentowanie. Nie wiem, czy potrzebne jest nawet dalsze rozważanie Bożego Słowa na temat niebezpieczeństwa zatrzymywania wdzięczności za doznane łaski. Zatrzymywanie wdzięczności za doznane łaski sprowadza nas na niebezpieczne drogi. Stąd, bracia i siostry, umiłowani w Panu, nie dziwcie się, że my z tego miejsca, prowadząc nabożeństwo albo też usługując Bożym Słowem, tak często, może aż w sposób natrętny, wzywamy, wołamy, prosimy, oddajmy Bogu chwałę. Odwdzięczmy się Mu za okazane nam łaski. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć to, o czym kończyłem. Czym kończyłem moje ostatnie usługiwanie. Śpiewamy w jednej pieśni: policz dary, które Pan ci dał. A w twym sercu, nie wiem, czy potrafię dokładnie zacytować strofy tamtej pieśni, a w twym sercu zabrzmią pieśni chwały, jeśli się nie mylę. Tak tam, zdaje się, jest powiedziane. Muszą zabrzmieć pieśni chwały. Dziękuję za to zaakcentowanie, muszą. A więc to nie jest kwestia wyboru. To nie jest jedna z opcji. Muszą zabrzmieć pieśni chwał. Natchniony autor pieśni tak oto napisał. Policz dary. Jeśli doprawdy nie widzisz powodów, aby być wdzięcznym Bogu, policz dary. Dary, które cię otaczają i dary, którymi Bóg cię obdarzył. Pomyśl o swoim małżonku, pomyśl o swojej żonie, pomyśl o swoich ukochanych dzieciach, umiłowanych wnukach. Pomyśl o miejscu, w którym mieszkasz. To są Boże dary. To jest to, co Bóg w szczodrobliwości swojej nam dał. A dalej, pomyśl o miejscu pracy, gdzie możesz zarobkować, aby utrzymać swoje, z siebie i swoją rodzinę. Pomyśl o swoim zdrowiu. O nogach zdrowych możesz chodzić, o rękach zdrowych możesz pracować, o oczach, które widzą. Pomyśl policz dary. Spisz sobie te dary na jakąś kartkę i pisz, a będziesz widział, ile jest powodów, aby być Bogu wdzięcznym. Nie mówię już o darach, którymi Bóg nas obsypuje. A powiada Jakub, że wszelki datek dobry i dar doskonały z nieba zstępuje, od Boga naszego zstępuje. Nie wiem, dlaczego czasem potrafię być niewdzięczny. Nie wiem, dlaczego czasem tak trudno mi jest otworzyć usta i wyrazić Bogu wdzięczność. Wylać z swojego serca to, co czuję, moją wdzięczność. Jedno wszakże wiem, że Bóg na to oczekuje. Jedno wiem, że Bóg tego chce, aby w Twoich ustach i w moich ustach zabrzmiały słowa wdzięczności. A skoro ich nie ma, to ktoś inny musi być przeciwko temu. Absolutnie nie Bóg jest przeciwko oddawaniu Mu chwały i czci. Skoro nie Bóg, a mamy powodów tyle, to ktoś inny za tym stać musi. Niewidzialna, jednakże rzeczywista moc musi stać za tym, skoro tak wielu ludzi, mimo doznanych łask, nie potrafi się Bogu odwdzięczyć. Choćby poprzez to, że wyrazi Mu swoimi słowami w sposób prosty, tak jak potrafi, ale z serca wdzięczność za wszystko, czego doświadczył, czego doznał. Ktoś inny za tym stać musi. Nie trudno się domyśleć, kto za tym stoi. Bo przecież, bracia i siostry, mówimy od samego początku o tym, że gdy jeszcze był archaniołem, przed nim archaniołem, najważniejszym archaniołem, mówiliśmy, że wtedy, gdy Bóg wprowadza swojego Syna i mówi, Jemu się mają kłaniać, Jemu mają oddawać cześć i chwałę wszyscy aniołowie Boży, On postanowił konkurować z Bożym Synem. On postanowił swój tron umieścić jeszcze wyżej, aby Jemu chwała była oddawana, aby On był czczony. Dlatego Bóg zrzucił go, żeby nie było wątpliwości, komu ma być chwała oddawana. Ale to nie oznacza, jak mówiliśmy, że zaprzestał swojej złodziejskiej działalności. Wyruszył, aby zwodzić ludzi, aby się przeciwstawiać pierwszemu człowiekowi, by nie oddawał Bogu chwałę i tak dalej. Nie będę przecież tego po raz wtóry przypominał. On stoi za tym. Jest zazdrosny o każde słowo wdzięczności, jakie płynie z ziemi ku niebiosom. I stąd używa wszelkich metod i wszelkich sposobów, żeby zdusić, stłamsić, żeby zakneblować, nie dopuścić, żebyśmy wtedy, gdy jest czas chwalenia i uwielbiania i oddawania czci Bogu, wstali i obojętnie się wokół rozglądali i przestali i zmarnowali czas, który na ten cel był przeznaczony. A Biblia mówi, że czas jest drogi, czas jest cenny i trzeba go niejako wykorzystywać po to, aby oddawać Bogu chwałę. A więc powiadam raz jeszcze, to nie Bóg jest zainteresowany naszym milczeniem. Bóg jest zainteresowany naszą wdzięcznością. On, wróg, diabeł, powiedzmy wprost, jest zainteresowany tym, aby Boży lud milczał. Milczał. Aby nie było serc otwartych, z których wylewa się chwała dla Boga za doznane łaski. Ale popatrzcie, w tym samym czasie, gdy nam, ludowi Bożemu, każe milczeć, w tym samym czasie, gdy nas prowokuje do milczenia, w tym samym czasie mobilizuje swoich krzykaczy, swoich czcicieli, aby więcej, więcej, głośniej, głośniej Jemu wrzaskliwe melodie, wrzaskliwe pieśni płynęły na chwałę. Ja nawet nie otwieram niektórych, choć mam zapłacony abonament za wszystkie fale w polskim radiu, ale niektórych nie otwieram, bo tego się nie da słuchać. Bo od świtu do późnej nocy wrzask, wrzask, bełkotanie i wrzask. Tak jakby wszyscy w Polsce musieli rozumieć język angielski. Że nawet po polsku jakiejś porządnej melodii nie zagrają, tylko bełkot i bełkot i bełkot i wrzask, i wrzask, i wrzask. W tym czasie, gdy nam każe milczeć, sprowadza różnych wyjców, aby wyli na Jego cześć. Muszę przyznać, że nie rozumiem tego, dlaczego się dajemy sprowokować. Dlaczego tak często nasze usta milczą, gdy trzeba, a gdy powinniśmy Bogu oddawać chwałę. Zastanawiam się także, dlaczego tak jest. No, pierwszy powód już wymieniłem. Dlatego, że diabeł jest w sposób zdecydowany przeciwny oddawaniu czci Najwyższemu przez Kościół, przez Boży lud. Po drugie, wydaje mi się, że jednym z kolejnych powodów powstrzymywania chwały Bogu jest powód następujący. Aby móc chwalić Boga, trzeba się uprzednio na nowo narodzić. Prawda? Psalmista w psalmie 150, wierszu 6 powiada w ten sposób. Psalmista w psalmie 150, wierszu 6 powiada w ten sposób. Niech wszystko, co żyje, chwali Pana. Jeśli ktoś jest umarły duchowo, to umarli, też psalmista powiada, prorok Izajasz w 38 rozdziale w 19 wierszu powiada, umarli Ciebie chwalić nie będą. No więc powtarzam. Kościoły są milczące, bo prawdopodobnie ci, którzy je stanowią, nie narodzili się na nowo. Bo gdyby się narodzili na nowo, to byliby traktowani jako żyjący. I jako żyjący, przepełnieni wdzięcznością za przeniesienie ze śmierci do życia, mieliby tylko jedno pragnienie – oddać Mu chwałę. Uczcić Go. Uczcić Go. Prawda? Albo narodzili się na nowo, a zapomnieli. Ponieważ to tak dawno było, przyprószone to już zostało czasem, przestrzenią być może, gdzieś to było. A więc dawno to było. Zapomnieli, że się na nowo narodzili. W każdym razie, widzicie, dowodem naszej żywotności duchowej jest między innymi to, że potrafimy, że jesteśmy gotowi, że zdobywamy się na to, aby Bogu oddawać chwałę, chwalić Boga, być Mu wdzięczni. Dalej. Po trzecie, ludzie nie chwalą Boga, ponieważ nie prowadzą świętego, uświęconego życia. W Starym Testamencie było tak, że kapłani, którzy przystępowali w świątyni do chwalenia Boga, do składania ofiar, najpierw musieli przejść przez proces oczyszczania. Mój czas dobiega do końca, więc nie będę cytował, ale możecie sobie zapisać. Druga księga Kronik, 5 rozdział od 11 do 13 wiersza, 20 rozdział, 21 wiersz i Psalm 30, wiersz 5. A więc zanim kapłani mogli stanąć przed Bogiem i oddawać Mu chwałę, a jednocześnie ofiarowywać, musieli przejść przez proces oczyszczenia. Nie wolno im było zjawić się i chwalić Boga i oddawać chwałę Bogu, nie przeszedłszy przez oczyszczenie. Izajasz powiada, że obrzydliwością dla Boga jest wszelka ofiara, wszelka służba ludzi nieczystych. I tutaj też może być przyczyna, że tak wielu ludzi milczy. Ponieważ ten tydzień był taki, jaki był, ponieważ wychodząc z domu do zboru, no wychodziłem jak wychodziłem, a po drodze jeszcze o tym, o owym mówiłem, myślałem, no i teraz jakżeż tu chwalić Boga? Jakżeż tu wyrażać wdzięczność, skoro serce to jedno kotło, to jedno kłębowisko różnych myśli, podejrzeń, obmówisk? Jakżeż w takiej sytuacji chwalić Boga? Niektórzy idą do kościoła po to, żeby zobaczyć, kto się w jakiej kreacji pokaże. Więc jakżeż tu w takich okolicznościach chwalić Boga? Z nieczystego serca trudno jest wydostać odrobinę choćby wdzięczności. Nie mam czasu, aby jeszcze raz wrócić do Hiskiasza. Ale za jego to życia zdarzyły się taki oto przypadek wcześniej, nawet przed nim, za życia jego ojca Chaza. Zdarzył się taki przypadek, że zanieczyszczono, sprofanowano świątynię. Skalano świątynię, zabrudzono świątynię i automatycznie ustała chwała. W tej świątyni nikt nie słyszał już pienia lewitów, nie słyszał już chwały dla Boga. W końcu świątynia została całkowicie zamknięta, aż przyszedł Hiskiasz. Kazał otworzyć drzwi, kazał uprzątnąć świątynię. Oczyścić świątynię. Trwało to przez prawie 2 tygodnie, ale wreszcie świątynia została oczyszczona. A gdy świątynia została oczyszczona, kazał Hiskiasz ustawić tam grających i śpiewających, aby Bogu była oddawana chwała. Z nieczystego serca chwała, nawet jeśli płynie, to jest ona obrzydliwością w oczach Boga. Ludzie nie prowadzą uświęconego, czystego życia, dlatego zamilkła albo milknie chwała. Nie ma chwały. Nie ma chwały. I może dzisiaj, kochani, na tym, ze względu na czas, poprzestańmy. Przypomnę jeszcze, kończąc, że żyjemy w czasie bardzo trudnym. A jedną z cech czasów ostatecznych, pisze Paweł, będzie to, że ludzie będą niewdzięczni. Zapomną o wdzięczności. Może dlatego ten sam autor powiada bezustannie: dziękujcie, bez przerwy dziękujcie, dziękujcie we wszystkim, dziękujcie za wszystko i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie wiecie, gdzie jest takie do nas skierowane napomnienie, to proszę, czytajcie razem ze mną na koniec, na sam koniec. 1 list Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział, 18 wiersz. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział, 18 wiersz. Za wszystko dziękujcie. I to nie jest tylko widzimisię apostoła Pawła. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem nas. Jaka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem nas? Za wszystko. We wszystkim dziękujcie. A więc wdzięczność. Wdzięczność i jeszcze raz wdzięczność. Powstańmy do modlitwy.